Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest pani Stanisława Furmanowicz, pracownik zespołu miejskiego, zespołu spraw orzekania o niepełnosprawności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Witaj, Nożyczkowski, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam z szanownych słuchaczy.
Co jakiś czas wracamy do pani historii, pani sytuacji, no i też batalii sądowej, którą pani prowadzi w kontekście postępowania, które myślę Zielonogórzanom jest znane, sprawa zwolnienia z pracy, później przywrócenia do pracy, wszystko w kontekście niepodjęcia decyzji w sprawie prezydenta Janusza Kubickiego, jak pani mówi i przekonuje opinię publiczną o kwestii związanej z jakby próbie wymuszenia orzeczenia o niepełnosprawności z kartą parkingową. Ostatnia sprawa, która toczyła się przed sądem w Zielonej Górze, dotyczyła zarzutów o mobbing i tych szykan, które spotkały panią w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Sąd nie dał wiary temu i nie ma rozstrzygnięcia korzystnego dla pani w tej sprawie.
Niestety, ubolewam nad tym. Przypomnę tylko państwu, że ponownie w tej sprawie orzekał ten sam sędzia, Marcin Grochmal, sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, który już jeden pozew oddalił bezzasadnie. Sprawa jest na etapie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I w 2016 roku znów ten sam sędzia został przydzielony przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze do prowadzenia kolejnej sprawy. Postępowanie trwało, procedowanie 2 lata. Moi adwokaci z Poznania cały czas wnosili zastrzeżenia na każdej rozprawie, prosili o dołączenie do postępowania dowodów wyjaśniających m.in. z Urzędu Skarbowego, z ZUS-u, ponieważ te, które przedstawiał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, budziły wątpliwości, budziły zastrzeżenia. Sędzia oddalił wszystkie wnioski bezpodstawnie.
Jakie były główne te zarzuty i jaki wniosek był oskarżenia?
Pozew dotyczył mobbingu i łamania zasad równego traktowania przez pracodawcę w miejscu pracy. Sprawa ewidentna. Mobbing rozpoczął się w 2013 roku od stycznia od nacisku, praktycznie od nacisków wywieranych w kwestii wydania orzeczenia prezydentowi miasta Januszowi Kubickiemu. Ewidentnie, chronologicznie, kiedy odmówiłam, kiedy został wyłączony zespół zielonogórski, kiedy prezydent nie otrzymał stopnia umiarkowanego, kiedy nie otrzymał karty parkingowej. Pamiętamy, złożył odwołanie, nie pojechał w rezultacie, nie dopełnił tego postępowania odwoławczego, bo zrezygnował. Dlaczego, skoro był taki chory? I wtedy nastąpił chronologicznie, praktycznie w tym samym momencie ewidentny, klasyczny mobbing, który doprowadził do całkowitego rozstroju zdrowia. W międzyczasie, między styczniem a październikiem, bo w październiku zostałam zwolniona z pracy bezpodstawnie, już byłam dwukrotnie na dłuższych zwolnieniach lekarskich wcześniej. Przez kilkanaście lat nie chorowałam, byłam pracownikiem zdrowym.
Ale sąd przywrócił panią do pracy.
Panie redaktorze, ale i w wykonaniu, co jest charakterystyczne, w wykonaniu tych młodych pracownic, które wcześniej zatrudniałam, tak, do zespołu, Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania, wcześniej powiatowego, i mobbing w wykonaniu pracowników najwyższych rangą, czyli zastępcy dyrektora pani Katarzyny Zborowskiej, pana dyrektora Jurulanka, pani księgowej Bronisz Bogacz i pani Elżbiety Niekasz, przewodniczącej zespołu głównie.
Sąd przywrócił panią do pracy.
Tak, w 2016 roku zostałam przywrócona do pracy. Mało tego, sąd wtedy procedując o bezzasadnym zwolnieniu mnie z pracy, piękne uzasadnienie między innymi czytałam tej pani sędziny, gdzie sąd doszedł do wniosku, że osoby, które zeznawały, świadkowie z zespołu, świadkowie z MOPS-u, nie byli wiarygodni. Sąd nie dał im wiary. Były zapisy w tym uzasadnieniu wyroku, że pracodawca nie stanął na wysokości zadania. Mówimy o dyrektorze Mieczysławie Jerulanku, który zwolnił najbardziej doświadczonego
ale
pracownika.
Ale w tym wyroku nie było słowa o mobbingu, tak? Nie pojawiało się...
Nie, no tam procedowałam jeszcze, to był etap wstępny, chodziło mi o przywrócenie do pracy. Tak. I sąd stwierdził, że zwolnienie było bezzasadne, bezpodstawne, zwolniony najbardziej doświadczony, wzorowy pracownik, nie było żadnych zastrzeżeń, więc wręcz były zastrzeżenia do dyrektora, który nie sprostał wymaganiom, że byłam pracownikiem wymagającym, a dyrektor MOPS-u nie zrobił nic, tak? I teraz te akta leżały, tak? Przynajmniej leżały przed panem Marcinem Grochmalem, sędzią rejonowym. I co? Nie stanął na wysokości zadania? Dlaczego odrzuca wszystkie dowody, wszystkie zastrzeżenia dla wyjaśnienia sprawy? No co może być mobbingiem, jeżeli niedługotrwałe nękanie, szykanowanie, zaniżanie kompetencji, dostarczanie nadmiernej ilości zadań, wyśmiewanie, poniżanie? No przecież państwo wszyscy słuchacze, szanowni, byliście świadkami, jak pan prezydent Kubicki wypowiadał się, że przecież ona bezimiennie, tak, nie miała wykształcenia, mogła się uczyć, szkoły nie były pozamykane na łańcuchy.
Były tego rodzaju słowa,
dokładnie, wszyscy jesteśmy świadkami, nagrania mamy, dowody są zabezpieczone i mówię, spotkamy się z powództwa cywilnego w sądzie, bo to są szykany i nękania.
Dobrze,
przecież ja otrzymywałam, panie redaktorze, już mówię poza wszystkim, stypendium naukowe, wszystkie prace z zakresu problematyki dotyczącej niepełnosprawności, więc jakie zarzuty? Jest to nękanie pracownika.
I co teraz? Co dalej w takiej sytuacji?
W tej chwili czekamy z moimi pełnomocnikami, z Kancelarią Poznańską, bardzo dobrą, dzięki której już wygrałam dwa wyroki, bo jeszcze pamiętamy Nagroda Jubiluszowa, znów bezpodstawnie, po przywróceniu do pracy niewypłacona, znów dwie instancje, sąd pierwszej instancji, sąd rejonowy, okręgowy i wygrywam, tak? Wygrywam, bo należała mi się bezspornie ta Nagroda Jubiluszowa, więc jakich mamy sędziów w Zielonej Górze? I teraz czekamy, już wracając do tej sprawy mobbingu, mija praktycznie miesiąc. Za dwa dni będzie miesiąc, jak wyrok został opublikowany 16 maja. Czekamy z Kancelarią Poznańską na uzasadnienie i złożona będzie apelacja, z tym, że apelacja będzie rozpatrywana również w Zielonej Górze przez Sąd Okręgowy, tak? Ale już mówię, dwukrotnie wygrywałam w Sądzie Okręgowym.
Mówiła pani o sprawie w Trybunale. Czy są jakieś informacje dotyczące możliwości terminu procedowania?
Tam jest okres oczekiwania dość długi. Fakt, że czekam już ponad rok, świadczy o tym, że jest duża szansa, że ta sprawa będzie procedowana, tak? To znaczy, przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i ona dotyczy pierwszego wyroku dotyczącego niesłusznej degradacji.
Gdyby była bezzasadna, mogłaby być w ciągu roku, nie wiem, papiery wyrzucić,
odrzucona. Dokładnie, miałabym informację od mojej pani mecenas, tak, z Wrocławia.
Pytanie o wymiar sprawiedliwości. Ono musi paść w tej rozmowie, dlatego że no, jesteśmy też świadkami i dochodzą do nas informacje o reformie właśnie wymiaru sprawiedliwości, o tym, że pewne rzeczy zmieniają się na tych najwyższych szczeblach. Pytanie, czy ta reforma wymiaru sprawiedliwości w kontekście jakby swojego doświadczenia tych relacji, już abstrahując, choć oczywiście nie bez związku, także z rozstrzygnięciami, które są podejmowane. Jak pani je ocenia i czy czuje pani, że coś w wymiarze sprawiedliwości się zmienia?
Z mojej perspektywy oceniam to negatywnie. Mówię tutaj z perspektywy osoby, która proceduje przed sądem na etapie sądu rejonowego, okręgowego na przemian. Pewnie, że społeczeństwo oczekuje tych zmian i to zdecydowana większość społeczeństwa, osób, które mają ten problem, które procedują przed sądami, nie tylko przed sądami, bo ta patologia dotyczy również organów ścigania, prokuratura, policja. Także na pewno ta reforma jest niezbędna. Natomiast z mojej perspektywy, z perspektywy walczącej urzędniczki, sprawy głośne już na całą Polskę, tak o wymiarze ogólnopolskim, ja nie mam żadnej pomocy. Procedowanie przez 5 lat, jest to kolejny, już chyba 4. pozew. Oddalanie, odrzucanie wszystkich zastrzeżeń, oddalanie dowodów, straszenie mnie przez sędziego, jeżeli chcę coś wnieść do sprawy, że będę za chwilę, jeżeli nie będę milczała, ukarana karą 2000 albo wyjdę, jak ukarał poprzednika, tak, poprzedniej rozprawie przed moją, na tej samej wokandzie. O czym to świadczy? Poza tym jest jeszcze... obiecano nam taką zmianę, że będzie powołana osoba, czy dyrektor sądu, do którego będzie można pójść w takiej sytuacji jak moja, jak wiele innych mieszkańców Zielonej Góry, nie tylko Polski, ma problem, że będzie osoba, jak gdyby koordynator w sądzie, do której będzie można pójść z tym problemem. Nie ma nikogo. Procedowanie przed pierwszą instancją, przed drugą, wiemy, że to powoduje i zwłokę w czasie, utratę czasu, zwiększa to koszty, no powoduje też niestety roztrój zdrowia, no bo tutaj to się odbija negatywnie na zdrowiu, tak? Dochodzenie do sprawiedliwości, tak jak w moim przypadku, latami, no o czym to świadczy? No coś nie funkcjonuje. Ja z mojej perspektywy oceniam, że tutaj jest patologia, jest zapaść nadal. Mimo tych zmian pozytywnych, jak mówię, czy w KRS-ach, czy w Sądzie Najwyższym, czy sprawa dotycząca skargi kasacyjnej, pewnie, że tak, że dobrze te zmiany przebiegają, natomiast tutaj nie widzę. Ja jeszcze nie doczekałam też tego losowego przydziału sprawy, bo tak jak mówię, w mojej sprawie w 2016 został przydzielony ponownie, przydzielony, bo jeszcze ta reforma nie weszła.
Czy to do nowych sprawie jest losowanie?
Do nowych, natomiast u mnie z 2016 16, jeszcze według nowej, jeszcze według starego, tak, jak gdyby starej zasady. I teraz tak, w mojej sytuacji dwukrotnie orzekali ci sami sędziowie, pan Przemysław Wojnicz, który dwukrotnie oddalał mój pozew bezpodstawnie, przechodziłam przez drugą instancję, i dwukrotnie Marcin Grochmal. O czym to świadczy?
A z drugiej strony przed Zielonogórskim Sądem protestuje w obronie sądów Komitet Obrony Demokracji.
Żenujące, nie chcę się nawet na ten temat wypowiadać, bo mówię, nie tym osobom, nie te osoby powinny decydować czy wypowiadać się na temat po prostu reform wymiarze sprawiedliwości. Gros społeczeństwa, które miało do czynienia z tym wymiarem sprawiedliwości, ma inne odniesienie i oczekuje tych reform, natomiast tutaj protesty są niczym niepoparte, nieuzasadnione. I mówię, jestem przeciwniką protestowania pod sądami akurat KOD-u.
Stanisława Furmanowicz, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, była gościem Radia Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panu redaktorowi.